Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Witam w nowym programie Godzina Dziekańska i witam też naszego pierwszego gościa, dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pana profesora UG Tadeusza Dmochowskiego.
Dzień dobry.
Zaprosiliśmy pana jako pierwszego, no ponieważ jest pan gospodarzem budynku, w którym znajduje się Radio Mors, więc to był oczywisty wybór.
Bardzo mi miło.
Mam przed sobą taki dokument, który się nazywa Sylwetka kandydata i który pan przygotował, kiedy pan startował na stanowisko dziekana. I tutaj taką ciekawostkę wyczytałem. Doświadczenie zawodowe 89-96 rok, nauczyciel historii i wychowania o społeczeństwie.
Wiedzy o społeczeństwie.
Wiedzy o społeczeństwie. Czy ma pan porównanie, ma na pewno ma w tej chwili porównanie pomiędzy wiedzą ówczesną licealistów, a obecną studentów z tego przedmiotu?
No niestety mam pewne porównanie, które tutaj wychodzi na niekorzyść obecnych pokoleń studentów, a wcześniejszych licealistów i maturzystów. Oczywiście nie jest to z ich winy, tylko radykalną zmianą programów nauczania oraz jak gdyby całościowym podejściem do nabywanej wiedzy, umiejętności i potencjału intelektualnego. W tej chwili nastąpiło bardzo duże spłaszczenie wymagań. Mianowicie bardzo wiele wymagań, które kiedyś były oczywiste, stały się jak gdyby ponadstandardowe. Nastąpiło spłycenie tych wymagań, bardzo duża liberalizacja, jeżeli chodzi o podejście do sprawdzania wiedzy, do sprawdzania umiejętności. Także poprzedni system, czy początek nowego tego systemu szkolnictwa znacząco różni się od tego, co mamy obecnie. I to jest chyba niestety tendencja taka ogólna, tendencja ogólnoeuropejska, ponieważ nasz model jest jak gdyby zlepkiem różnych elementów z Zachodu i to niekoniecznie tych najlepszych. Kiedyś można było zarzucić tym wcześniejszym programom nauczania przeuczanie, natomiast tym obecnym niedouczanie. No skutki niestety są przy niedouczaniu o wiele gorsze. Moim zdaniem wystarczyłoby odciążyć te wcześniejsze programy, unowocześnić oczywiście, dostosowując do zmian technologicznych, etc. I skutki byłyby lepsze. No niestety na szkolnictwie wyższym, na oświacie przeprowadza się eksperymenty, często bez jakiejś pogłębionej refleksji. To widzieliśmy przy pierwszej reformie ministra Handkego, że w zasadzie budowaliśmy niejako na tym żywym ciele, bez specjalnych obliczeń. Bardzo podobnie było, jeżeli chodzi o wprowadzenie systemu bolońskiego, że te obliczenia przychodziły później, po jego wprowadzeniu, czasami bezrefleksyjnym przy niektórych kierunkach. Pozostałości pięciolatki były często nie tyle generowane potrzebami, co jak gdyby siłą sprawczą poszczególnych dyscyplin, czy ich przedstawicieli w gremiach władzy, które decydowały o tych zmianach. Wprowadzono bardzo dużo takich działań pozornych, a bardzo efektywnych i ładnych, papierowych. Ramy kwalifikacyjne, oczywiście to są rzeczy potrzebne, z tym, że jeżeli są nadmiernie zbiurokratyzowane, nadmiernie uszczegółowione, prowadzi to do swego rodzaju nadużyć i niepotrzebnego gromadzenia dokumentacji. Widać to na przykład na zasadzie konieczności gromadzenia czy prac studenckich przez cykl kształcenia, etc., etc., co jest do końca niewyjaśnione. Każda uczelnia radzi sobie jakoś na przykład przez trzymanie kilku przykładowych prac najlepszych, najgorszych, etc. No to są, według mnie, to są rzeczy no, dosyć absurdalne.
Czy będzie pan realizował wszystkie obietnice, które tutaj na tym sześciostronicowym dokumencie można znaleźć?
Oczywiście będę się starał je realizować, bo tam, tak jak pan ma wgląd do tego dokumentu, nie wszędzie jest napisane, że zrobię, tylko właśnie jest ten tryb warunkowy, że będę się starał, ponieważ będąc dziekanem nie jestem decydentem, jestem jednym z ogniw zarządzających Uniwersytetu Gdańskiego i bardzo wiele zależy też od ogólnej koncepcji, jaką mają władze, ponieważ dziekan musi też się dostosowywać do tego, co planują władze uniwersytetu, do strategii i do bardzo zwykłych realiów finansowych. Oczywiście uważam, że większość tych rzeczy będzie możliwa do zrealizowania, chociażby tak jak tutaj staranie się o to, żeby internet wszędzie odbierał w naszym pięknym budynku i w kampusie, czyli o tą sieć Wi-Fi. Tutaj widać ogromną troskę obecnego rektora, pana doktora habilitowanego profesora UG Jerzego Gwizdały, który powołał w tym celu specjalnego wicekanclerza, który będzie się zajmował tą stroną właśnie informatyczną, informatyzacyjną. Także uważam, że to uda się załatwić, tak samo jak takie inne kwestie, dobre podejście do parametryzacji, ponieważ zespół dziekański jest oparty o wszystkie elementy naszego wydziału, jest reprezentowany każdy z instytutów na zasadzie nie tylko tej reprezentatywności, ale przede wszystkim ogromnych kompetencji merytorycznych poszczególnych prodziekanów. Dopiero za nami 3 tygodnie kadencji, a już są pewne elementy realizowane z tej właśnie z tej mojej oferty, z tej mojej propozycji, którą przedstawiałem koleżeństwu. Przy czym zawsze podkreślam, że uniwersytet, universitas to jest pewna powszechność i to powszechność zarówno studentów, którzy są niezbędnym elementem tego procesu w przeciwieństwie do instytucji stricte naukowych, jak i kolegów uczonych, jak i kolegów, którzy pełnią istotne funkcje administracyjne, zabezpieczając całe zaplecze logistyczne tego, żebyśmy mogli uczyć i ze strony studentów być nauczani w godnych warunkach przy należytej trosce o sprzęt, o nawet warunki estetyczne czy higieniczne naszego przepięknego budynku.
W tym programie zwróciłem uwagę właściwie na jeden z ostatnich punktów. Wspominał pan o tym, że należy studentów lepiej przygotowywać do wejścia na rynek pracy. Jak właściwie jest ze studentami nauk społecznych? Z jednej strony się mówi, że tak brutalnie nawet się mówi, produkcja bezrobotnych, a z drugiej strony się słyszy, że pracodawcy bardzo poszukują właśnie filozofów, socjologów, tego typu specjalistów.
To znaczy, tutaj są jak gdyby dwa elementy. Przygotowanie sensu stricte zawodowe, ale w tej chwili ono ma dosyć ograniczony zasięg. No, bezwzględnie to jest niezbędne, chociażby w przypadku lekarza, inżyniera. Natomiast nasi studenci dysponują czymś takim jak kreatywność i innowacyjność. Czyli na bardzo wielu stanowiskach pracy nabycie tego instrumentarium działalności to jest krótki okres przystosowawczy, a potem tak jak gdzieś czy w banku, czy chociażby w mediach, tutaj można bardzo szybko opanować ten warsztat pracy. I potem właśnie te elementy, które wymieniłem na początku, kreatywność i innowacyjność są niesłychanie ważne. Czyli ten student może nie jest zawodowo, dosłownie przygotowany do jakiegoś zawodu, ale bardzo szybko nabywa tych cech. To jest taki trochę model zbliżony do modelu amerykańskiego, kiedy wybitny aktor, na przykład Robert De Niro, nie musi kończyć jakiejś uczelni, ale poprawia ten swój warsztat poprzez pracę własną oraz na odpowiedniego rodzaju kursach, przystosowaniu się, przygotowaniu, etc. I to jest chyba ten element właśnie kreatywności, którą charakteryzują się nasi studenci, że te jak gdyby braki w tej wiedzy takiej formalnej są w stanie bardzo szybko uzupełnić poprzez pracę własną, poprzez pracę w zespole, w pracy, do której są zatrudniani i są otwarci na świat, otwarci na zmiany, otwarci na uczenie się, pozyskiwanie wiedzy i na przekazywanie tej wiedzy dalej.
Pan, zanim został dziekanem, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Politologii od 2012 roku i w tym czasie otworzono, wymieniał pan tutaj dwa kierunki, bezpieczeństwo narodowe i dyplomacja. Obydwa te kierunki się cieszyły dosyć dużą popularnością wśród przyszłych studentów, dopiero kandydujących osób. Skąd w ogóle pomysł na takie kierunki? Czy one będą kontynuowane? Jak dużo można wyedukować osób zajmujących się bezpieczeństwem albo dyplomacją?
Znaczy, wydaje mi się, że kształcenie w ogóle na studiach wyższych będzie ulegało, nie wiem, czy to tak można nazwać, znormalnieniu. Po tym okresie boomu takiego strasznego pod koniec lat 90. i na początku nowego tysiąclecia, kiedy bardzo wiele osób w związku z koniecznościami życiowymi, wymogami w miejscach pracy, czy to będą służby mundurowe, czy niemundurowe, czy administracja państwowa, czy administracja samorządowa, te osoby musiały uzupełniać wykształcenie, ponieważ to było zawarte w wymogach formalnych awansu na stanowiska. I stąd taki boom, że kształcono tak wielką liczbę osób. Natomiast teraz, wydaje mi się, będzie to trafiało do takiego naturalnego łożyska, tak jak możemy to obserwować na Zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, kiedy te potrzeby będą realizowane na poziomie paru dziesięciu osób na kierunek. I to jest powrót do normalnego, pewnego takiego standardu, no bo takie są potrzeby ruchu naturalnego, czy chociażby szkolnictwa, czy wymogów wszelkich innych stanowisk pracy, gdzie te kompetencje mogą być potrzebne. Bezpieczeństwo ma przed sobą też przyszłość właśnie na tej chociażby zasadzie, bo tej ograniczonej liczby ludzi, ponieważ te potrzeby związane z tworzeniem wszędzie stanowisk, czy to w administracji samorządowej, czy państwowej, związanych z bezpieczeństwem, też po pewnym czasie ulegnie nasyceniu i potem będzie już naturalny ruch na tych stanowiskach, tak jak wszędzie. Bo proszę zwrócić uwagę, że kwestia bezrobocia nie dotyczy w tej chwili tylko studentów i absolwentów kierunków humanistycznych czy społecznych, ale także informatyków. No bo przecież w żadnym państwie nie potrzeba 100 tysięcy czy 200 tysięcy politologów czy 200 tysięcy informatyków. Tak? Te potrzeby są bardzo określone. Potrzebne są wszystkie grupy zawodowe w jakimś określonym zakresie. Tak? To, co weryfikuje rynek, potrzeby firm czy potrzeby jakiejś instytucji. Bezpieczeństwo narodowe było takim bardzo dobrym wstrzeleniem się w potrzeby tutejszego rynku oświatowego czy edukacyjnego, szerzej mówiąc, ponieważ w momencie, kiedy otworzyliśmy pierwszy nabór na bezpieczeństwo narodowe, zajęliśmy na uniwersytecie drugie miejsce po kryminologii. Czyli świadczyło to o tym, że jest taka potrzeba realizacyjna, jest zainteresowanie tym kierunkiem. W mniejszym stopniu później otworzona dyplomacja. Chociażby świadczy o tym fakt, że nie ma tutaj chętnych na studia zaoczne. Przy czym należy tutaj nadmienić, że studia zaoczne są pewną formułą też wyczerpującą się w skali ogólnopolskiej. Czyli też tutaj idziemy w te łożyska, jak gdyby, które są wcześniej sprawdzone w innych krajach. Że tutaj trzeba będzie jakąś inną formułą, czy dokształcania jakiegoś wieczorowego, czy jakichś kursów uzupełniania, ponieważ to było taką cechą charakterystyczną tej naszej strefy edukacyjnej wschodniej w cudzysłowie.
Wspominał Pan o tym, że na kierunkach studiów w tej chwili będą mniej liczne grupy, że w tym kierunku raczej się będzie zmieniała edukacja wyższa. Czy to jest zgodne z tym, co ostatnio mogliśmy usłyszeć od ministra Gowina, który mówił o tym, że należy ograniczać nawet liczbę przyjmowanych studentów, ale dzięki temu kształcić lepiej niż do tej pory?
No wydaje mi się, że tutaj władze te ogólnopolskie, ministerstwo dochodzi do takich samych konkluzji jak pracownicy wyższych uczelni wszędzie, bo to jest racjonalne. Myśmy wpadli w tą pułapkę liczebności, w cudzysłowie łapania, prawda, studentów czy kandydatów na studentów w związku z systemem finansowania wyższych uczelni, a nie w związku z potrzebami czy rynku pracy, czy jakichś innych form, prawda, rozwoju społecznego czy kształcenia. I to jest po prostu naturalne. Nie każdy musi mieć wyższe wykształcenie. Nie wszędzie jest ono potrzebne. Mamy tutaj przykład chociażby pań pielęgniarek. Kiedyś funkcjonowały doskonałe licea medyczne, które kształciły na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli ktoś chciał, mógł potem sobie uzupełniać to wykształcenie. A tutaj zlikwidowano ten rodzaj oferty edukacyjnej i od razu ktoś musi iść na studia pielęgniarskie, tak, po zwykłym liceum, czyli tym nieuzawodowionym. No popełniono tutaj straszliwe błędy według mnie w moim prywatnym oglądzie tej sytuacji, ponieważ likwidowano szkoły zawodowe, technika zawodowe, a z drugiej strony uzawodowiono uniwersytety, no co jest jakimś absurdem, tak? Oczywiście są aspekty, czy są dziedziny, gdzie jest to możliwe, ale to z samej definicji już jest absurdem. No i w tej chwili będziemy odbudowywali, przy czym odbudowanie tej tkanki społecznej, nawet tkanki materialnej, czyli trzeba mieć budynki szkolne, trzeba mieć kadry nauczycieli, trzeba być powiązany z zakładami pracy, no to jest bardzo ciężkie. No temu na pewno sprzyjała dewastacja przemysłu, no ale wydaje się, że to nie jest ta droga. To, co widzieliśmy chociażby po przemyśle okrętowym, kiedy Polska była jedną z potęg, a należy pamiętać o tym, że są państwa, w których doskonale działają stocznie, czy to będą Niemcy, czy Norwegia, czy Korea, a przecież każdy właściwie produkt, który jest przywożony z Chin, czy z innych rozwijających się świetnie państw, czy też rozwiniętych państw azjatyckich, jak Japonia, czy Korea Południowa, to wszystko wozi się na statkach. Te statki ktoś musi produkować. A my tu mieliśmy doskonałe zaplecze chociażby Politechniki w tym aspekcie, tak? Z profesorem Derferem, Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów i to szkoda, że tak gdzieś to zostało po drodze roztrwonione.
Pan kończył historię na Wydziale Humanistycznym jako student. Co pana później skłoniło, żeby skierować się w kierunku nauk w zakresie polityki, czy wiedzy o polityce? I czy ta pana motywacja mogłaby w tej chwili przekonać obecnych studentów, żeby pójść na politologię?
Ja zawsze byłem zainteresowany tymi międzynarodowymi stosunkami politycznymi, czyli relacjami pomiędzy państwami, podbojami, wojnami, kształtowaniem się bloków różnego rodzaju politycznych, a także sytuacją wewnętrzną w kraju, dochodzeniem do władzy, przewrotami, zamachami, różnymi typami czy ustrojów demokratycznych, czy totalitaryzmów. I tutaj jest bardzo duża zbieżność pomiędzy zainteresowaniami czy polami badawczymi historii, a nauk o polityce, czy także prawa, bo to zależy pod jakim kątem jak gdyby naświetlamy daną sprawę, czy dany problem, czy jak go rozwiązujemy, jakich narzędzi używamy. Bardzo często te instrumentaria z poszczególnych dyscyplin gdzieś tam się zbiegają. Prawie nie ma dyscypliny, która używałaby tylko jakiejś jednej metody badawczej. Także myślę, że to wszystko w takim sprzężeniu wraz ze zmieniającą się sytuacją w naszej ojczyźnie doprowadziło do tego, że mogłem realizować swoje zainteresowania właśnie poprzez pracę, co jest rzadkim przywilejem między innymi właśnie uczonych, że mogą w cudzysłowie uprawiać swoje hobby, tak, realizowane poprzez właśnie pracę zawodową.
Ale tu rozumiem, że to jest ścieżka dostępna dla nielicznych w związku z tym, co mówiliśmy przed chwileczką, no bo wiadomo, że nie potrzeba zbyt wielu politologów. Czy w tej chwili ten kierunek jest w stanie przyciągnąć wielu nowych maturzystów?
Ja myślę, biorąc pod uwagę to, co mówiłem też wcześniej, że jest w stanie. Oczywiście nie będzie to zjawisko masowe, tak jak wcześniej, ale że te parędziesiąt osób, które na pewno i na trwale będą chciały się zakotwiczyć na tych studiach właśnie, że to raczej będzie zjawiskiem trwałym, takim konstansem. Natomiast nie będzie miało to już wymiaru takiej skali masowej, tak jak wcześniej. I dotyczy to bardzo wielu kierunków i bardzo wiele kierunków będzie przechodziło jeszcze przez tą drogę. Te, które jeszcze teraz cieszą się jakimś większym zainteresowaniem, ponieważ podobnie będzie to wiązało się z dużą mobilnością rynku pracy i niemożnością znalezienia pracy ściśle w swoim zawodzie, więc ludzie będą tutaj szukali takich kierunków, które dadzą im jak gdyby tą taką podstawową płaszczyznę mobilną właśnie tej kreatywności i potem odnajdywania się w różnych formach życia zawodowego, bardzo różnych. Tak jak politolodzy są obecni od ministrów, prawda, poprzez pracę gdzieś w różnych firmach, ubezpieczalniach, radiach, telewizjach, etc.
Który z kierunków, które w tej chwili są dostępne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, jest najbardziej oblegany, jest najbardziej popularny?
No myślę, że psychologia i pedagogika, ale też obserwujemy pewne zmiany tutaj w tym zakresie, jak gdyby przemodelowywania.
Z czego wynika akurat zainteresowanie tymi kierunkami, że jest zapotrzebowanie na rynku pracy, czy raczej wynika to z tego, że po prostu zainteresowania maturzystów? Tak.
Ja myślę, że wokół tego oscylują właśnie zainteresowania maturzystów i pewne też wyobrażenia o drodze zawodowej, bo jak spojrzymy na liczbę szkół i chociażby możliwości zatrudnienia właśnie w edukacji czy w szkolnictwie, to bardzo wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że te ich oczekiwania mogą się rozminąć z możliwością zatrudnienia w jakiejś szkole. Natomiast bez wątpienia jest to realizacja pewnych marzeń, pewnych wizji i pewnej drogi samokształcenia i uzupełniania swojej wiedzy właśnie poprzez studia, a potem wybór jakiejś niekoniecznie związanej z tymi studiami drogi życiowej. No bo rynek absorbuje określoną liczbę osób z każdej dyscypliny, a potem to samo, co mówiłem wcześniej o politologii, dotyczy absolwentów tych dwóch zacnych kierunków.
Czym Wydział Nauk Społecznych się wyróżnia na trójmiejskim rynku szkół wyższych?
Ogromną ofertą edukacyjną, za którą stoi doświadczenie badawcze i umiejętności dydaktyczne kolegów reprezentujących tą dużą gamę dyscyplin właśnie badawczych oraz kierunków realizowanych tutaj w ofercie dydaktycznej, jak psychologia, pedagogika, politologia, filozofia, socjologia, dziennikarstwo, bezpieczeństwo, dyplomacja. Jest to naprawdę piękny i bardzo bogaty bukiet. No i bez wątpienia kadra uniwersytecka, także miejsce, to jest Uniwersytet Gdański, najpotężniejsza uczelnia na północ od Poznania i Warszawy. Uczelnia, która może się chlubić nie tylko swoją tradycją, być może jeszcze nie tak czcigodną i na pewno nigdy nie tak czcigodną jak chociażby UJ z tytułu lokacji w czasie, ale która stanowi jak gdyby ucieleśnienie pewnych marzeń i tradycji o stworzeniu tutaj takiej pięknej instytucji naukowo-badawczej i dydaktycznej nad Morzem Bałtyckim. I właśnie z połączenia dwóch uczelni i to my jesteśmy realizatorami tego pewnego snu właśnie o stworzeniu tak pięknych tradycji, czy przywróceniu pięknych tradycji jeszcze od XVI-XVII wieku, właśnie tu w tym miejscu, w Gdańsku, który jest taką perłą Rzeczypospolitej, miastem otwartym, miastem wolności, miastem, które przykuwa zainteresowanie całego świata, oczywiście w stopniu takim, jakim przykuwa, bez megalomanii, ale które jest znane nie tylko właśnie z tych osiągnięć wolnościowych, ale z tego, że jest miastem otwartym, że jest miastem dynamicznie się rozwijającym i istotnym takim centrum edukacyjno-gospodarczym w regionie Morza Bałtyckiego. Tutaj też upatruję pewną szansę w rozwoju właśnie tak zwanych badań czy studiów bałtyckich, bo to jest dosyć mało jeszcze eksploatowane, poza tym aspektem takim geograficzno-oceanograficznym.
Budynek, w którym się mieści Wydział Nauk Społecznych, jest gospodarzem wielu konferencji ze względu na swoją architekturę, która sprzyja akurat organizowaniu takich dużych imprez. Dopiero co mieliśmy tutaj ogólnopolski zjazd socjologiczny. Jakie kolejne imprezy można się tutaj spodziewać?
No teraz będą trzecie akademickie targi pracy 19 października. Też bardzo duża inicjatywa i bardzo zacna, która będzie przybliżała wielu studentom, nie tylko oczywiście WNS-u, nie tylko Uniwersytetu Gdańskiego, zapoznanie się z ofertami rynku pracy. Za rok ma być ogromny kongres psychologiczny. Witamy wszelkiego rodzaju inicjatywy. Biotechnicy szykują się za 2 lata tak samo do odbycia kongresu na terenie naszego wydziału. Jesteśmy otwarci wobec wszelkich takich inicjatyw, które nie tylko służą promocji Uniwersytetu Gdańskiego, ale także ułatwiają naszym absolwentom czy to pozyskanie informacji o jakichś miejscach pracy, czy też poszerzają ich horyzonty intelektualne poprzez możliwość obcowania chociażby z osiągnięciami innych dyscyplin, nawet pozauniwersyteckich, czy z innych jakichś ośrodków akademickich, czy uczelni chociażby naszych tutaj trójmiejskich, które chciałyby tutaj się prezentować, czy też odbywać jakieś, prezentować oczywiście w sensie niekonkurencyjnym dla naszego uniwersytetu, ale chociażby wskazywać na różnego rodzaju osiągnięcia, które ubogacają po prostu nas jako i wykładowców, i studentów, jako tych osób, które potem będą wkraczały w to nowe życie zawodowe z jak gdyby większą świadomością różnych zmian i możliwości, jakie daje to ten świat współczesny.
Korzystając z tego, że pan się specjalizuje generalnie w tematyce wschodniej, chciałbym pana zapytać o bieżący temat, który jest ostatnio poruszany przez wiele mediów. Chodzi mi o film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Wiadomo, że to będzie film, jeszcze go nie oglądałem, dlatego mówię tak w czasie przyszłym, dosyć brutalny, pokazujący no, bardzo wielką zbrodnię. Czy ten film zaważy na relacjach polsko-ukraińskich?
Znaczy, ja jestem zwolennikiem takiego bardzo prostego stwierdzenia, że nie można niczego budować na fałszu, tak? No, jako badacz też dążę do ustalenia stanu faktycznego, czyli mówiąc tak etycznie, prawdy. To jest niesłychanie ważne i nie można pewnych rzeczy zawalowywać czy wypaczać. Obojętnie jak byłoby to brutalne czy trudne. Bez wątpienia takie oczyszczenie się i wyjaśnienie pewnych zawiłych kwestii, no zawiłych to jest łagodnie rzecz biorąc, ponieważ tutaj są kwestie masowego ludobójstwa, to są dziesiątki tysięcy osób. Należy to wyjaśnić, opisać i przedstawić tak, jak było faktycznie, czyli musi to iść taką drogą chociażby porozumienia niemiecko-francuskiego. Ono jest tak osławione, aczkolwiek to wymowa zbrodni, prawda, niemieckich wobec Francuzów, no to jest ułomek tego, co doznaliśmy my, czy inni narody ze strony chociażby Niemców. Potrafiliśmy iść w tym kierunku, tak? I należy to zrobić i oczyścić tą sytuację. Obojętnie jak byłoby to bolesne i nieprzyjemne.
Czyli uważa pan, że podobnie jak jest wiele filmów o zbrodniach niemieckich w Polsce, one w tej chwili już niespecjalnie wpływają na nasze relacje, podobnie będzie z tym kierunkiem wschodnim po jakimś czasie przynajmniej.
Tak, uważam, że tak. W tej chwili jest to o tyle trudne, że żyje wielu sprawców różnych zbrodni, tak? I to jest naturalna postawa samoobrony. No, jest bardzo wiele dokumentów, które wskazują na to, że była to polityka celowa. To nie był przypadek. Po prostu Polacy mieli zostać wymordowani. No, to jest taka czarna czy czerwona, prawda, krwawa plama na tych stosunkach wzajemnych, ale wymaga to oczyszczenia. Przecież nikt z nas nie falsyfikuje historii stosunków chociażby polsko-kozackich, tak, co się działo od końca XVI wieku przez chociażby w XVII wieku słynne powstania Chmielnickiego i tak dalej, i tak dalej. Nikt z nas nie zamierza tego wybielać. Jest bardzo wiele opracowań historycznych i nikogo to nie razi już w tej chwili. No niestety wszystko, co jest istotne w stosunkach międzynarodowych, opiera się na innego rodzaju relacjach niż relacje etyczne. Niestety, obojętnie jak to by brzmiało brutalnie, co nie znaczy, że uczeni nie mają się zajmować dochodzeniem do tej prawdy i mają się stawać instrumentem działania władz politycznych. No nie. Trzeba dojść do tej prawdy, pokazać, obojętnie jakby była gorzka, obojętnie jakby to mogło w cudzysłowie zaważyć, bo to nie może zaważyć, ponieważ są rzeczy, które są dla chwili obecnej o wiele istotniejsze, a politycy nie kierują się etyką. Politycy wykorzystują etykę, wykorzystują niektóre instrumentaria, jakie są im dane w danym momencie, czy to będzie polityka historyczna. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce brakuje polityki historycznej. Niemcy mają politykę historyczną. Rosjanie mają politykę historyczną, Turcy mają politykę historyczną i pokazują wspaniałe stulecie jako wspaniały obraz połowy Europy, tak, czy połowy wschodniej Europy rządzonej przez Sulejmana. Tak.
No, nie wspominanego przez inne narody zbyt ciepło.
Tak.
Rozumiem, że na podobne dyskusje mogą liczyć studenci, którzy się zdecydują na studiowanie na Wydziale Nauk Społecznych.
Jak najbardziej, to jest właśnie tym takim jednym z podstawowych elementów właśnie tego kształcenia jest umiejętność dobierania argumentacji, brania udziału w sporze, pokazywania argumentów, wynajdowania argumentów, szukania. To jest niesłychanie istotne, żeby to byli rzutcy młodzi ludzie, którzy nie tylko przyjmują pewne prawdy, ale także szukają, jak to było według nich, szukają kontrargumentów, szukają argumentów.
I mogą liczyć na to, że spotkają się z wykładowcami, którzy zrozumieją, że ktoś może mieć inne zdanie na dany temat.
Tak być powinno.
A czy jest?
Myślę, że w dużej większości tak jest, chociaż oczywiście nie mogę się wypowiadać w imieniu wszystkich.
Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że gościem Radia Mors jest nowy dziekan Wydziału Nauk Społecznych, doktor habilitowany, profesor UG Tadeusz Dmochowski. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
W imieniu pana dziekana, a też swoim, jako pracownika, który na co dzień jest na Wydziale Nauk Społecznych, zachęcam wszystkich maturzystów, wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyborem kierunku, nad rozważeniem studiowania nauk społecznych. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.